Gry polityczne.
Reforma edukacyjna, reforma samorządowa, dużo zmian szykuje się w funkcjonowaniu polskiego państwa i polskiego społeczeństwa. O tym dziś porozmawiamy. Mariusz Rytel, kłaniam się i zapraszam na Gry polityczne.
Gry polityczne.
A w studiu poseł Dariusz Piątkowski, wiceszef Prawa i Sprawiedliwości w regionie. Witam serdecznie, panie pośle.
Witam serdecznie.
I Szczepan Barszczewski, szef partii Wolność w województwie podlaskim. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Panie pośle, właśnie w tej chwili trwa konferencja prasowa Platformy Obywatelskiej, tutaj naszej regionalnej. Dotyczy tego, co politycy Platformy zamierzają robić w regionie. Mają spotykać się w powiatach, rozmawiać o reformie samorządowej, mają też i cały czas zbierają podpisy pod referendum w sprawie reformy edukacyjnej. No, praca u podstaw taka chyba. Nauczyli się trochę od Prawa i Sprawiedliwości po ostatnich wyborach.
To dobrze, posłowie Platformy chcą spotykać się z mieszkańcami. Ja i moi koledzy robimy to od wielu lat. Też już kilka spotkań w tym roku odbyłem. Mamy zamiar odbywać także kolejne spotkania. To jest normalna praca parlamentarzysty, spotkania z wyborcami, mieszkańcami, nie tylko sympatykami, ale także tymi o innych poglądach politycznych, są czymś naturalnym. To należy do obowiązków poselskich.
I żeby z tego powodu
zwoływać konferencje prasowe, no można. Widocznie nic lepszego nie mają do roboty. Ale dobrze, że chcą się spotykać. Uważam, że każdy parlamentarzysta powinien to robić. Po to nas ludzie wybierają, żebyśmy też między innymi opowiadali o tym, co robimy w parlamencie, odpowiadali na także i trudne pytania, tłumaczyli, dlaczego rząd takie, a nie inne decyzje podejmuje. Mają prawo nie zgadzać się z poglądami Prawa i Sprawiedliwości, dlatego są w innej partii.
A nie odnosi pan wrażenia, że życie w opozycji było wygodniejsze, tak już zupełnie personalnie?
Na razie takiego wrażenia nie odnoszę. Zgadzam się z zdecydowaną większością projektów, które trafiają do Sejmu i nie mam problemu z tłumaczeniem, dlaczego takie, a nie inne decyzje podejmujemy. Zresztą wbrew temu, co mówią choćby politycy Platformy, to większość wyborców, która przychodzi na spotkania choćby ze mną, jest zadowolona z tego, że te zmiany się dokonują, a wręcz często proszą o to, aby jeszcze szybciej te zmiany dokonywać.
Ale niektórzy żyją w opozycji i bardzo by chcieli, w opozycji również pozaparlamentarnej, bardzo by chcieli zmienić ten status, prawda, panie prezesie?
No tak, no po to jakby zajmujemy się polityką, po to bierzemy udział w wyborach, czy to parlamentarnych, czy samorządowych, czy do Sejmu Parlamentu Krajowego, czy Europejskiego, by w tych organach przedstawicielskich, czy też w sprawowaniu władzy uczestniczyć. Wydaje się, że tendencja jest dla nas bardzo sprzyjająca. W ostatnich wyborach parlamentarnych na partii Korwin, teraz Wolność, głosowało niemal 740 tysięcy wyborców obywateli.
Tendencja byłaby o wiele bardziej sprzyjająca, gdyby nie Prawo i Sprawiedliwość.
No niestety, nawet proszę zwrócić uwagę, panie, znaczy okoliczności niekorzystnych było dużo więcej, nie tylko Prawo i Sprawiedliwość. Niestety, jak na razie, ta dysputa publiczna, nawet poprzez zadane przez pana pierwsze pytanie, sprowadza się do PO Prawo i Sprawiedliwość.
No tak, ale naprawdę, myśmy tego tak nie ułożyli. Tak naprawdę.
Oczywiście tutaj jednym z elementów takiej dychotomii jest fakt, że przez 8 lat rządziła Platforma, a teraz pałeczkę po Platformie przejął PiS.
I tak nie jest źle. Myślę, że panowie obydwaj przyznają, natomiast, że było większe zagrożenie dwupartyjnością jeszcze kilka lat temu.
Było, teraz faktycznie furtka została otwarta i dobrze, ale dlaczego? Bo też chcę skończyć poprzednią myśl. Mianowicie Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska tak naprawdę nieznacznie różnią się od siebie. Różnią się detalami, nawet w tematach, o których będziemy dzisiaj rozmawiali. Czy to o oświacie, czy to o strukturze samorządu, czy o funkcjonowaniu samorządu. Są to tak naprawdę detale. Jedno ugrupowanie dopieka drugiemu, a drugie pierwszemu. I takie wojenki cały czas są prowadzone. Niestety te walki w parlamencie z udziałem Nowoczesnej, jednego czy drugiego posła, wyjazdy na Maderę, jakieś love story, no to po prostu nie przystoi powadze zagadnień, no które tak naprawdę przed Polską stoją i jakimi sprawami trzeba się zajmować.
Do meritum sprawę sprowadził ostatnio prezes Jarosław Kaczyński, mówiąc, że przecież każda tak naprawdę partia myślała o tym, żeby zreformować samorządy i o tym mówiła, a tylko Prawo i Sprawiedliwość się odważyło. No i co z tej odwagi, panie pośle?
Proszę pamiętać, że na razie jeszcze to zależy, o czym mówimy, bo jak rozumiem pan redaktor...
Tak, nawiązuje do reformy samorządowej tutaj akurat.
Czyli tak naprawdę do reformy prawa wyborczego dotyczącego samorządów. Duża część... Po pierwsze, nie ma projektu ustawy, a więc rozmawiamy na razie o luźnych pomysłach. Po pierwsze, są to pomysły, które mają doprowadzić do tego, aby nie było takich nieprawidłowości, jak w trakcie ostatnich wyborów samorządowych, kiedy to na skutek tak zwanych... Tak, słusznie. Kiedy jedna z partii PSL uzyskała nadspodziewanie dobry wynik, nawet działacze Platformy dziwili się zakulisowo, że to było możliwe i chyba niezbyt sposób naturalny, tak to delikatnie określę. I żeby takich cudów na Durno więcej nie było.
Ale nikt nie udowodnił, że tam były jakieś takie niesamowite
rzeczy. Ale jest to bardzo trudno udowodnić. Cudowne. Natomiast ewidentnie wskazywano na to, że kształt karty do głosowania miał wpływ na wynik wyborów i mocno je zafałszował. I aby takich rzeczy nie było, będziemy postulowali kilka zmian w ordynacji wyborczych dotyczących m.in. przezroczystej urny wyborczej, możliwości transmisji przez internet tego, co dzieje się w lokalu wyborczym, liczenia głosów przez całą komisję, a nie tylko i wyłącznie przez jakąś grupkę albo część komisji wyborczej. I elementem tych zmian w ordynacji wyborczej jest także sprawa ewentualnego wprowadzenia dwukadencyjności organów wybieralnych jednoosobowych. Czyli mamy tu na myśli wójtów, burmistrzów i prezydentów. To postulat, który w naszym programie, programie Prawa i Sprawiedliwości, pojawił się już wiele lat temu. Nie mieliśmy jednak wpływu na to, co się dzieje w Polsce przez kilka poprzednich lat, kiedy PO i PSL rządziły i nie mogliśmy tego elementu programu wprowadzić w życie. Dziś, na dwa lata przed wyborami samorządowymi, chcemy ten element wprowadzić, ponieważ w części przynajmniej samorządów doszło do swego rodzaju zawłaszczenia władzy na danym terenie danej gminy, ponieważ wójt często jest największym pracodawcą w danej gminie, także i w dużych miastach.
Sfera publiczna w dużych miastach, no właśnie do tego...
Prezydent miasta, łącznie licząc wszystkie jednostki, które podlegają władzy samorządowej, to zatrudnia może kilkanaście tysięcy ludzi, może więcej.
Zaraz sobie porozmawiamy, panie pośle, o tym, czy warto jest odwoływać wójta, którego jednak ludzie wybierają przez te kilkadziesiąt lat i przez kilka kadencji, bo takie przypadki też są i też w województwie podlaskim. Natomiast pytanie, bo gdybyście tak zrobili, jak pan mówi, to na pewno powiedzielibyście szach i czekalibyście na ruch przeciwnika, ale kiedy słyszymy...
Jestem przeciwnikiem w tym wypadku?
No, gra polityczna, na tej szachownicy gra wiele partii.
Przeciwnicy już powiedzieli, że się nie zgadzają, czyli tak naprawdę działacze PO i PSL-u, którzy często zajmują te stanowiska wójtów czy burmistrzów od wielu lat, są politykami, a nie samorządowcami, jak próbują nam wszystkim wmówić, bo to są działacze partii politycznych, którzy w innej konfiguracji startowali do sejmiku, do Sejmu czy do Senatu, a teraz pełnią funkcję posłów, przepraszam, burmistrzów czy wójtów i po prostu boją się o swoje stołki.
No dobrze. Ale
jak na
to,
razie w polskim systemie
nie ma takiego
zawodu jak burmistrz czy wójt. Ci, którzy startują w wyborach, zawierają swego rodzaju kontrakt z wyborcami na czas trwania kadencji, czyli 4 lata. W związku z tym mówienie o tym, że odbiera się mi jakieś prawa startu w przyszłości, nie za bardzo mają tutaj uzasadnienie prawne. Nikt przecież nie powiedział, że posłem, wójtem czy burmistrzem będzie się do końca życia. Takiego zawodu, z tego co ja kojarzę, jeszcze na razie w
Polsce. Myślę, że największy problem będzie z procedowaniem tego, że ci, którzy już przepracowali ponad dwie kadencje, nie będą mogli startować, ale ciekawe, co na to Partia Wolność. Zastanawiam się, czy wy jako wolnościowcy zupełnie byście to zreformowali jeszcze bardziej?
Ale właśnie, jako wolnościowcy uważamy, że tutaj nie powinno być tego limitu dwóch kadencji.
I nie ma teraz.
Tak, ale odnoszę się do zapowiedzi, prawda? To było też przedmiotem wypowiedzi przed chwilą pana posła. I co do tego jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami. Tutaj rozmawiamy, czy koncentrujemy się na bazie zapowiedzi prezesa Kaczyńskiego o o formalności, tak? A tymczasem warto by się raczej zastanowić nad tym, jak ten samorząd terytorialny powinien w Polsce wyglądać. Czy jego uprawnienia, kompetencje nie są za duże? Gdzie można było te kompetencje zmniejszyć, gdzie przesunąć? Czy wreszcie jest sens funkcjonowania i istnienia powiatów, tak? Które tak naprawdę to powiaty są za małe, powielają terytorialnie funkcjonowanie gmin i tak naprawdę w opinii wielu, chyba nawet w opinii prezesa Kaczyńskiego, są zupełnie niepotrzebne. A tymczasem Prawo i Sprawiedliwość wytacza nowy front, otwiera nowy front walki. Chyba jednak z Platformą, która i z PSL-em, które w samorządzie mają duży wpływ, po to, by swoich ludzi tam przeforsować.
Ale nie mają gwarancji,
lepiej by się skoncentrowali, w moim przekonaniu, na tym, by wykreować kandydata, który byłby kandydatem, który może na poziomie Białegostoku konkurować z obecnym prezydentem. Jakkolwiek mając spory szacunek do pana senatora, który kandydował w wyborach prezydenckich, no to nawet w samym kręgu Prawa i Sprawiedliwości mówiono wówczas, że ten kandydat nie ma żadnych szans w wojnie wyborczej z obecnym prezydentem Truskolaskim. Raczej chyba na takich kwestiach trzeba się skoncentrować, prawda? Oczywiście tu ja jakby ograniczyłem się przez chwilę do płaszczyzny PiS i Platforma, czy też Nowoczesna, bo tak naprawdę chyba prezydent to już jest w tamtym ugrupowaniu, ale my ze swojej strony jako środowisko wolnościowe oczywiście też będziemy prowadzili intensywne, czy już nawet prowadzimy intensywne rozmowy, by z szerokim gronem antysystemowych ugrupowań prawicowych zawiązać na poziomie Białegostoku i województwa podlaskiego większych miast.
Będzie pan startował w wyborach prezydenckich w Białymstoku?
A w Białymstoku. To za wcześnie oczywiście mówić.
Ja to samo pytanie zadam panu posłowi Piątkowskiemu. Kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach w Białymstoku? A pan poseł odpowie, że niebawem są wewnętrzne wybory w partii i wtedy się dowiemy, tak?
No to już pan redaktor częściowo udzielił odpowiedzi, więc ja nie muszę. Ja wrócę do tego, z jakiego powodu taki pomysł zmiany w ordynacji się pojawia. Przypomnę, że nie tylko w Polsce, ale także w wielu państwach Europy i świata obowiązują ograniczenia kadencji tych osób, które są wybierane w wyborach bezpośrednich i mają jakiś wpływ na funkcjonowanie państwa czy jakiejś instytucji, struktury, którą zarządzają. Takie ograniczenie dotyka przecież choćby prezydenta Polski. Jakoś nikt nie krzyczy z tego powodu, że demokracja w Polsce przestała obowiązywać, bo jest dwukadencyjność prezydenta. Zakres władzy wójta, prezydenta czy burmistrza miasta jest zdecydowanie większy w sferze samorządu oczywiście i realnych działań, które może podejmować, niż wpływ prezydenta Rzeczypospolitej na funkcjonowanie naszego państwa. Wydaje się więc, że jeżeli już wprowadzać ograniczenia przy liczbie kadencji, którą można sprawować, to powinno być to bardziej zastosowane wobec tych polityków samorządowych. Dlaczego? Ponieważ, tak jak mówiłem, po pierwsze są gigantycznymi pracodawcami, a więc mogą wywierać wpływ na ludzi, których zatrudniają i uniemożliwiać także start innych po prostu kandydatów. Państwo pewnie wiedzą, że w części gmin było tylko i wyłącznie po jednym kandydacie. Czasami być może wynikało to rzeczywiście z tego, że był to tak wspaniały wójt czy burmistrz, że nikt inny z wszystkich tam iluś tysięcy osób mieszkających na terenie gminy uznał, że to tak cudowny, nie ma żadnych wad, żadnych uchybień i że tylko on może zostać kolejnym wójtem czy burmistrzem. Ale często to jest również tak, że po prostu inni boją się wystartować, bo wiedzą, że jeżeli wystartują przeciwko temu, który rządzi, no to wówczas ich stryjeczny brat albo tam ktoś inny z dalekiej rodziny, który pracuje w urzędzie, w domu kultury czy jakiejś spółce gminnej, nagle może się okazać niepotrzebnym pracownikiem, a na terenie tej gminy znaleźć potem pracę wcale nie jest tak łatwo. W związku z tym dochodzi do bardziej uczciwych układów, a wręcz momentami do patologii.
No mówicie bardzo często o tych patologicznych układach, tylko brakuje mi tutaj konkretów. Zawsze w takich sytuacjach dobrze by było po prostu posilić się jakimiś, tak z punktu widzenia politycznego już, przykładami.
No ale słyszeliśmy chociażby o wójtach czy burmistrzach, którzy często zamiast w urzędzie to spędzali czas na podróżach zagranicznych, czy gdzieś tam w Polsce, albo po prostu pili nawet w pracy, a mimo to byli potem wybierani na kolejne kadencje. Także w naszym województwie były przykłady takich wójtów. Czy ktoś mi będzie w stanie udowodnić, że taki wójt, który nie załatwia prawie żadnych środków zewnętrznych na potrzeby swojej gminy, pije nawet i w pracy, ale zastrasza ludzi wokoło i potem jest wybierany na kolejną kadencję, to jest wybierany dlatego, że jest wspaniałym gospodarzem?
No ale są też takie zupełnie odwrotne przykłady i teraz pytanie, czy po prostu wylewać to dziecko z kąpielą?
Dlaczego wylewać? Czy ktoś tym ludziom, jeżeli zakładamy, że wchodzi ustawa w życie, czy ktoś tym ludziom zabrania uczestniczenia w życiu publicznym? Czy jedynym sposobem na zrealizowanie się w życiu publicznym jest bycie tylko wójtem czy burmistrzem? Przecież samorząd to także powiaty, to także samorząd wojewódzki, ale i także na przykład start w parlamencie. Ci ludzie z doświadczeniami samorządowymi bardzo dobrze się sprawdzają jako parlamentarzyści. Dlaczego nie spróbować także i tej drogi? To jest otwarta droga, nakłonienie także tych doświadczonych samorządowców do tego, aby spróbowali swoich sił w innym, chociażby samorządzie. Trochę, na pewno ich doświadczenia się tam przydadzą.
Trochę Prawo i Sprawiedliwość szachuje tutaj inne partie, panie Szczepanie, w walce o samorząd.
Ale która przecież... partii Wolność to nie powinno przeszkadzać, bo oni raczej nie mają wójtów i burmistrzów, którzy od 10 kadencji by sprawowali swój urząd.
Tak jak i w przypadku przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości.
Prawda, my za wielu takich nie mamy, ale więcej niż Partia Wolność na pewno. Ale mamy pewnie w kilku czy kilkunastu nawet województw.
Proszę zobaczyć, że ani władzy w województwach nie sprawujecie, w większych miastach też nie macie swoich prezydentów czy nawet burmistrzów. Ale nie o tym. Warto powiedzieć o tym, że tak naprawdę chociażby w odniesieniu do Białegostoku Prawo i Sprawiedliwość ma zdecydowaną, znaczy wyraźną większość w Radzie Miasta. I tak naprawdę ma dosyć duże, żeby być bardzo nawet duże, instrumentarium do tego, by skutecznie, merytorycznie kontrolować prezydenta, a jednocześnie nadawać ton, że tak powiem, polityce samorządowej, tak, czy rozwiązaniom dla miasta Białegostoku. I mam wrażenie mimo wszystko, że te sesje, a w wielu, czy może nawet i w większości sesji się przyglądam dość starannie, tam nie chodzi o żadne meritum. Tam bardzo często chodzi o zwykłą nawalankę między PiS-em a konkurentem, prezydentem z Nowoczesnej.
Zupełnie jak w parlamencie Warszawie.
Tylko na co chcę zwrócić uwagę.
Psuje się od góry.
Na co chcę zwrócić uwagę, panie redaktorze? Oczywiście tam pojawiają się wątki merytoryczne, chodzi o układ przestrzenny, tak? No tutaj Prawo i Sprawiedliwość prym wiedzie. Natomiast warto jest, by Prawo i Sprawiedliwość czy radni wykorzystywali również inne narzędzia, jak chociażby polityki fiskalnej, tak? Bo miasto sprawuje również politykę fiskalną. Powiedzmy sobie szczerze, że Prawo i Sprawiedliwość łącznie z prezydentem Truskolaskim zgodnie uchwalili stawki w podatku od nieruchomości bodaj 2 lata temu, prawda? Nie ruszając ich przez kolejne 2 lata. Te stawki w podatku od nieruchomości osiągają pułap niemal maksymalnie możliwy, że tak to powiem, bo tak to wygląda, takie są uprawnienia, a tymczasem te stawki w podatku od nieruchomości dla zwykłych przedsiębiorców, małych przedsiębiorców z Białegostoku, można by znacznie obniżyć od chociażby do połowy, tak na samym początku, prawda? I gdyby na takiej pracy się skoncentrować, dla dobra Białostoczan, dla dobra tutaj lokalnych przedsiębiorców, bez dofinansowania Mercedesa, Toyoty, Fiata, jak to robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, to może się okazać, że tak naprawdę przedsiębiorczość, rozwój gospodarczy właśnie poprzez tych małych przedsiębiorców zdecydowanie ruszyłby do przodu, a nie dopiero przy zrealizowaniu mglistych, dalekosiężnych wizji wicepremiera Morawieckiego, który chce wpompować w gospodarkę 1 bln zł, tylko że nie wie, skąd te pieniądze.
W ten sposób wróćmy do samorządu. Trudno sprowadzać ten pomysł dotyczący dwukadencyjności zmian w ordynacji wyborczej tylko i wyłącznie do Białegostoku i do tego, kto ma tutaj szansę na prezydenta miasta, bo to byłoby absurdem. Proszę pamiętać, że miast większych niż Białystok w Polsce jest przynajmniej kilkanaście. Gmin w Polsce jest kilka tysięcy, kilkaset powiatów, co łącznie daje kilka tysięcy stanowisk, których będzie obejmowała ewentualnie ta ustawa, jeżeli wejdzie oczywiście w życie. I w związku z tym nie patrzymy na to z punktu widzenia wyborczego, czy tam Kowalski czy Nowak będą mieli szansę zostać wójtem czy burmistrzem danej gminy. To, o czym mówiliśmy kilka minut temu, także są wójtowie, burmistrzowie z naszego ugrupowania, którzy, no, domyślam się, raczej niechętnie na to patrzą, bo będą musieli
się... buntu?
Nie, będą się zastanawiali nad tym, co mają dalej robić. Ale jeszcze raz mówię. Chodzi nam o wyeliminowanie, czy próbę wyeliminowania przynajmniej części patologii, które w samorządzie istnieją. Są samorządy bardzo dobrze działające, gdzie tam w zasadzie trudno się do czegoś przyczepić, ale są takie, w których no, wiele pozostawia do życzenia. Państwo sami opowiadali na antenie Radia Białystok o przypadkach w naszym województwie, gdzie burmistrzowie różne rzeczy wyczyniali, aby sobie zapewnić reelekcję. A to zwalniali ludzi z pracy, a to ich zastraszali, a to mobbing się pojawiał, a to pomysły takie, które rujnowały praktycznie budżet gminy. I to wszystko służyło tylko i wyłącznie temu, aby móc po raz drugi, trzeci czy piąty zostać wójtem czy burmistrzem. I trzeba spróbować to zmienić. Przecież to nie jest tak, że na terenie danej gminy spośród kilku tysięcy mieszkańców jest tylko jedna osoba, która ma jakiekolwiek zadatki na to, aby zarządzać gminą. Stąd jest szansa na to, aby nowi ludzie weszli do samorządu, a ci doświadczeni mogą próbować swoich sił w innym miejscu i po kilku latach, jeżeli są rzeczywiście dobrzy i akceptowalni przez mieszkańców gminy, po prostu ponownie wystartować na burmistrza. Świat nie kończy się w gabinecie wójta czy burmistrza.
Zrobi się tłok na listę wyborczego Sejmu.
Tylko...
To dobrze, to będzie większa konkurencja. Być może będzie też lepiej w parlamencie siedział. Pojawią się ludzie z dużym doświadczeniem. Nie ma nic przeciwko temu. Sam kilkanaście lat byłem samorządowcem.
Panie pośle, wciąż upieram się przy stwierdzeniu, że koncentrujecie się państwo na formalnościach, a nie uderzacie w meritum. Bo znam te przypadki, o których pan mówił, a przynajmniej część z nich, które dotyczą mobbingu właśnie w województwie podlaskim, w samorządach w województwie podlaskim, które dotyczą mobbingu, nadużywania uprawnień, prawda? Tylko, że żeby skutecznie dowieść tych niezgodnych z prawem zachowań wójtów, burmistrzów czy też prezydentów, to trzeba stwierdzić wyrokiem sądowym. I teraz
no dobrze,
nie jest rozwiązaniem
nie
na patologię.
Sprawy tego, że nie jest, zadłuża się samorząd na kilkadziesiąt procent.
Proszę pozwolić. Nie jest rozwiązaniem na tego typu sytuację wprowadzanie dwu, jedno, trzy, pięciu, dziesięciu kadencji dla określonej władzy. Tylko trzeba reformować cały system. System również wymiaru sprawiedliwości. A nie, że sprawy się ciągną latami. No właśnie nie robicie.
Rozpoczynamy,
właśnie,
nie da się.
Ale proszę pozwolić, proszę pana. Byliście w opozycji, panie pośle, przez 8 lat. Rok w rok braliście po 30 milionów złotych dotacji. Przez te 8 lat można było wymuskać takie ustawy, takie reformy, że już po pół roku by te wszystkie reformy weszły w życie. A tymczasem, proszę pozwolić, panie pośle, ja panu nie przerywałem. A tymczasem tak naprawdę nic takiego się wielkiego nie dzieje. Prezes Kaczyński tam mówił coś o wsadzaniu do więzień, o rozliczeniu różnych afer i tymczasem nic tak naprawdę się nie dzieje. Afera Amber Gold i postępowanie w komisja śledcza w parlamencie poselska tak naprawdę do niczego jeszcze nie dochodzi. Prawdopodobnie do żadnych ustaleń tam specjalnie nie dojdzie, bo tak naprawdę do tego typu rzeczy najlepszy jest wymiar sprawiedliwości, organa ścigania. Jeżeli pan powiedział przed chwilą o tym, że trzeba wprowadzić nowych ludzi, a skąd my wiemy, czy ci ludzie nie będą wykorzystywali tego systemu właśnie w taki sam sposób?
nie ma najmniejszej gwarancji. Tu trzeba wprowadzić rozwiązania systemowe, a nie spierać się nie będą z Platformą mogli, czy też PSL-em w ten sposób, że my im dowalimy, bo wasza kadencja, załóżmy, się skończy, nie wiem, za te 3 lata, no może trochę dłużej, i oni przyjdą i będą tym samym się odwdzięczali.
Przynajmniej dla was. Jeżeli
reformować kraj, jeżeli go zmieniać, to systemowo, a nie poprzez takie mizianie się i miarkowanie ruchów.
Znowu pan jakby poruszył kilka różnych tematów. Po pierwsze, na samym początku dyskusji powiedział pan, że otwieramy kolejną wojnę, zmieniając coś w ordynacji wyborczej. Z drugiej strony jednocześnie powiedział, że jest to żadna zmiana. No, zmianą zasadniczą, jak rozumiem, z pańskiego punktu widzenia byłaby na przykład likwidacja powiatów, całkowite przewrócenie systemu samorządowego w Polsce, co odbyło się nie tak dawno temu. Kilkanaście lat temu, przypomnę, rząd Buzka przeprowadził bardzo gruntowną reformę administracyjną i zgadzam się, że w wielu elementach nie była ona najlepsza. I dopiero tam byłaby wojna, kolejny front, czy wielka wojna o to, jakby te zmiany miały wyglądać. Na razie trzeba przynajmniej doprowadzić do korekty i wyeliminowania tych patologii, które funkcjonują. Wspomniał pan również o tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy parlament, w którym większość ma Prawo i Sprawiedliwość, nie dokonuje żadnych zmian. Ale przecież przed chwilą mówiliśmy o tym, że chociażby wyborcy te zmiany dostrzegają. Znowu zmusza mnie pan do tego, żebym wyliczył kilka przynajmniej zmian, które dokonaliśmy, jak program 500+, jak zmiany w edukacji, o której za chwilę będziemy rozmawiali. Zmiany, które rozpoczynają się w systemie sprawiedliwości. Plan odpowiedzialnego rozwoju, o którym mówi minister Morawiecki. Mieszkanie Plus i wiele, wiele innych działań, które podejmujemy. Z jednej strony opozycja krytykuje nas za to, że wprowadzamy zmiany za szybko, że rujnujemy Polskę i cały ten wielki dorobek, jak oni twierdzą, III Rzeczpospolitej, a z drugiej strony ci sami często opozycjoniści twierdzą, że robimy prawie nic nie robimy. Ja przypomnę, jak było na samym początku tej kadencji, po wyborach jesienią 2015 roku. Jeszcze nie ukonstytuował się rząd pani premier Beaty Szydło, a już opozycja parlamentarna krzyczała, że Prawo i Sprawiedliwość nie realizuje swoich obietnic. No to jeżeli w taki sposób mamy rozmawiać o realizacji polityki, no to się nie da rozmawiać.
Ale
bo to jest czysta
patologia. Was do działania, ale zmotywowali was,
ale my
do
działamy cały czas. I tylko nie da się wszystkich rzeczy załatwić jednocześnie.
Bo gdyby
przyjąć się taką wizję, to w ciągu 3 miesięcy w zasadzie parlament powinien wykonać swoją pracę, a potem przez 3 lata, ponad 3,5 roku nie zajmować się niczym.
Mówię do pana Szczepana Barszczewskiego, ta komisja do spraw Amber Gold sejmowa, o której pan wspomniał, po prostu nie może się przebić do przestrzeni publicznej, tak dużo tematów.
To może tylko dziwić, panie redaktorze, że nie może się przebić do opinii publicznej, zwłaszcza, że tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość, media, przynajmniej część mediów, odwojowało. To czemu te media...
Przytłaczająca większość mediów jest nieprzychylnych Prawie i Sprawiedliwości.
Jeżeli są krytyczni, to nie znaczy, że są nieprzychylni, ale oczywiście część prawdy w tym stwierdzeniu pańskim jak najbardziej jest. No ale to my możemy powiedzieć,
co my jako wolność... czwartą władzą, tylko po prostu narzędziem.
To my jako wolność możemy powiedzieć, że my tak naprawdę nie mamy żadnej sympatii mediów, bo nawet media publiczne, centralne nas totalnie, ale to totalnie pomijają. A tymczasem, gdy się włączy telewizję publiczną, serwisy informacyjne, no to tam Prawo i Sprawiedliwość, nie zaprzeczy pan, dominuje.
Ale to też jest naturalne. Sprawujemy władzę, są ministrowie,
dlaczego
prezydenci.
Komisja Amber Gold nie potrafi się przebić. Może nie chodzi o to, żeby tak naprawdę kogokolwiek złapać i rozliczyć. Przypominam, prezes Kaczyński mówił w kampanii wyborczej o rozliczaniu, czy pani premier Szydło mówiła o rozliczaniu, o tym, że aferzyści zostaną zamknięci i tak dalej. Tymczasem nic się tak naprawdę
Ale ponieważ sprawiedliwości, to jest potrzebna oddzielna audycja na ten temat. Przypomnę, jak wyglądała sprawa Piniora, kiedy były senator Platformy został aresztowany w wyniku działań prokuratury kilka miesięcy po wyborach, mimo tego, że materiały na korupcyjną działalność tego pana pojawiły się jeszcze za rządów PO i PSL, wtedy prokuratura nie zrobiła z tym nic. Kilka miesięcy później prokuratura już po reformie próbowała aresztować. Jak pan wie, areszt tymczasowy został przez sąd odrzucony. Sądy muszą ulec naprawie, ale to wymaga dużo czasu.
Oczywiście będziemy o tym rozmawiać, to bez wątpienia.
Tak, tylko wciąż próbujemy naprawić, a tej naprawy nie widać. Ale proszę, ja chciałbym zwrócić do poprzedniego wątku i to odnieść się do słów, które pan powiedział o tych wielkich dokonaniach i zmianach do Prawa i Sprawiedliwości. Otóż ja odnoszę wrażenie, że tak naprawdę najwięcej w tych zmianach to jest PR-u. Bo tak, ani obniżenia podatków, zapowiadanego obniżenia podatków nie było, ani podwyższenia kwoty wolnej nie ma, bo to, co zostało zrobione z kwotą wolną od podatku dochodowego, w podatku dochodowym, to jest tak naprawdę obniżenie tej kwoty wolnej od podatku. Plan Morawieckiego, o którym pan wspomniał, to wciąż tylko plan i powtarzanie tego, co już Platforma Obywatelska przez 8 lat powtarzała i wykorzystywanie slajdów przygotowanych wcześniej przez Bank Światowy. Dlatego jeżeli macie cokolwiek zmieniać, to tak naprawdę realnie realizujcie przynajmniej część z tych swoich obietnic, a nie tylko i wyłącznie próbujecie zaczarować rzeczywistość. Wiele środowisk tak naprawdę, z którymi gdzieś tam Prawo i Sprawiedliwość, czy my próbowaliśmy współdziałać, współpracować, już od was się odwraca, widząc, że tak naprawdę żadne zmiany nie mają szans realizacji. Nowa nomenklatura już wchodzi szerokimi drzwiami do różnych instytucji, urzędów. Zmiana w ordynacji samorządowej ma doprowadzić otwarcie tych drzwi, albo nowych drzwi, albo jeszcze bardziej ich otwarcie dla ludzi Prawa i Sprawiedliwości. A tymczasem gdzie jest myślenie o Polsce, gdzie jest myślenie o obywatelach i rozwoju Polski? O tym, żeby Polacy się bogacili poprzez swoją pracę po to, żeby państwo im nie zabierało. Czy to w podatku dochodowym, czy to w podatku VAT. I wreszcie, żeby ograniczyć właśnie tą nieuczciwą konkurencję poprzez różnego rodzaju afery, jak chociażby mafię paliwową. Bo jak się okazuje, podjęta wojna z mafią paliwową do niczego nie doprowadza. Bo zamiast w miejsce paliwa pojawiają się cukierki, sacharyna, kawa, jakieś ulepszacze do pasz. Grupy przestępcze, żeby chcieć wyłudzić podatek od towarów, nie potrzebują do tego paliwa.
Dobrze,
potrzebują
panie,
jakikolwiek
panie prezesie,
potrzebują do tego jakikolwiek chodliwy towar, ale
edukacji.
Do tego, żeby ograniczyć te wyłudzenia, nie można prowadzić tylko działalności kontrolnych, tylko trzeba system zmienić, panie pośle. I tymczasem przez 8 lat nie przyczyniliście się w żaden sposób, nie popracowaliście nad tym, żeby ten system zmienić.
Już, panie prezesie, po pierwsze, rozumiem, że ma pan zupełnie inne poglądy, zwłaszcza na politykę gospodarczą. Proszę zdobyć większość w wyborach i realizować swój program wyborczy, skrajnie liberalny, gdzie nie będzie podatków i wszyscy będą żyli szczęśliwie, bez jakiejkolwiek ingerencji państwa. Ale panie prezesie, panu nie przerywałem. Po drugie, chce pan, żebyśmy jako partia, która zdobyła większość i szła do wyborów ze swoim programem, realizowali jednocześnie wszystkie programy wszystkich partii opozycyjnych.
Ale wy swojego
I państwa program i program Platformy i każdego innego. My po to zdobywaliśmy władzę, żeby zmienić Polskę w taki sposób, jak ją widzimy i jak ogromna część Polaków to postrzega. Dlatego nasz program różni się od programu Partii Wolność, Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, PSL-u i paru jeszcze innych. Nie będzie więc realizacji innego programu niż program Prawa i Sprawiedliwości. Wymieniłem na początku kilka zmian, które dokonaliśmy w przeciągu ostatniego roku.
Szanowni Państwo, będziemy teraz rozmawiać na przykładzie edukacyjnej.
Trzeba zmienić prawo, a nie umacniać organy ścigania po to, żeby
zmieniamy to prawo. Panie prezesie, zmieniamy prawo.
Zwalczy się mafię paliwową, pojawi się mafia cukierkowa.
Ale chce pan powiedzieć, że wraz z wygraniem wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość wszyscy przestępcy powiedzą, my nagle stajemy się zwykłymi, uczciwymi obywatelami i będziemy jedli tylko słodycze, nie będziemy kradli i tworzyli...
Wie pan co? Słodycze stanowią
poważną
wielkość w przemyśle
rolno-spożywczym.
Być może na tym skorzystamy jakoś tylko region, ale dobrze. To teraz reforma edukacji, to obiecaliśmy Państwu i o tym będziemy rozmawiać. Związek Nauczycielstwa Polskiego, Platforma Obywatelska zbierają podpisy w sprawie referendum. Panie pośle, dlaczego tego referendum nie chcecie przeprowadzić, nie chcecie się na nie zgodzić?
O temacie rozmawialiśmy już wielokrotnie także w tym studio. My, idąc do wyborów, mówiliśmy przede wszystkim o tym, że system edukacji w Polsce ma bardzo poważny mankament. Od reformy prowadzonej przez rząd Jerzego Buzka wprowadzono trzykrotne nauczanie podobnego materiału, tylko na różnym poziomie wiekowym. Czyli w klasach 4-6 szkoły podstawowej, 3 lata gimnazjum i 3 lata szkoły średniej. Materiał, który w trakcie tych 3 lat, nad którym pracowano, był podobny jak w okresie 4-letnim w poprzednim systemie, czyli w klasach 5-8 i w klasach 1-4 szkoły średniej. Siłą rzeczy ten materiał musiał być więc realizowany nieco pobieżnie i stąd wyraźny, zauważalny spadek poziomu umiejętności wiedzy uczniów. I żeby naprawić ten system, trzeba było dokonać zmiany podstaw programowych i z tego wysnuliśmy wniosek, że trzeba między innymi przywrócić 4-letnie liceum, które potrafi w nieco bardziej rozszerzony sposób zapoznać uczniów z tym materiałem, pozwolić nauczycielom na dłuższą pracę z uczniami, przygotować ją nie tylko i wyłącznie do zdania matury, ale do tego, aby posiadali szersze umiejętności. Z tym musiała się wiązać także i reforma strukturalna szkolnictwa, czyli stopniowe wygaszanie gimnazjów i wprowadzenie 8-letniej szkoły podstawowej i przywrócenie 4-letniego liceum i 5-letniego technikum. Plus do tego zmiany dotyczące szkoły branżowej, tak aby szkoła bardziej praktycznie przygotowywała do nauki zawodu. No i ZNP, czyli przypomnę, Związek Zawodowy wywodzący się w dużej mierze z poprzedniego systemu.
Nie myśli pan, że to ma znaczenie?
Oczywiście. Ci działacze są umotywowani politycznie. Mają swoje korzenie polityczne. Przedtem byli bardzo mocno związani z SLD. Dzisiaj tak naprawdę kierownictwo ZNP przekształciło się w kolejną partię opozycyjną, która współpracuje z Platformą i kilkoma innymi partiami, próbując zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości. Przy tym wykorzystują często nauczycieli ich niewiedzę na skutek o tym, co się w Polsce dzieje. Oni wykorzystują naturalną obawę nauczycieli gimnazjów przed zmianami, które się będą dokonywały. Każdy z nas, pracując w gimnazjum, byłby zaniepokojony. Przed chwilą rozmawialiśmy o wójtach i burmistrzach. Oni też są zaniepokojeni, bo nie wiedzą, co się będzie...
Przed samorządami ogromne wyzwanie.
Dobrze, ale nie każdy w samorządzie jest wójtem czy burmistrzem. Większość, proszę pamiętać, że to są radni, a samorząd z definicji to są wszyscy mieszkańcy danego samorządu terytorialnego. Proszę zapytać Kowalskiego, czy on najbardziej go niepokoi to, że jego wójt czy prezydent będzie mógł startować tylko 2 razy. Sądzę, że w samorządach są dużo poważniejsze problemy.
Sądzę, że bardziej niepokoi tego Kowalskiego, jaki będzie obwód, do którego jego dziecko czy tak wnuk, tak wnuczka jest. Będzie chodziła do szkoły.
Tak jest. I w tej chwili samorządy pracują nad uchwałami, które mają wprowadzić nową sieć szkół we wszystkich gminach. Ta sieć szkół w wielu wypadkach nie ulegnie żadnej zmianie, ponieważ w bardzo wielu gminach było tak, że były zespoły, w skład których chodziły szkoły podstawowe, gimnazja, a więc w takim wypadku nie będzie się praktycznie nic zmieniało. W większych miastach, gdzie funkcjonowały samodzielne gimnazja, tak jak na przykład w Białymstoku, część tych gimnazjów zostanie przekształcona w szkoły podstawowe, pojedyncze w szkoły średnie i z tego, co słyszałem, w Białymstoku być może jedno gimnazjum ulegnie likwidacji, ale tam było bardzo niewielu uczniów, a więc dotknie to bardzo znikomą grupę uczniów. Oni zresztą będą mogli spokojnie dokończyć edukację w tym samym budynku, w którym dotąd się uczyli. W praktyce więc ci uczniowie, którzy dziś uczą się w gimnazjach, nie powinni odczuć żadnej zmiany, a sieć szkół powinna być tak skonstruowana, aby ułatwiała dzieciom dojazd czy dojście do szkoły, aby ta szkoła mogła być bliżej, ponieważ tych szkół podstawowych w dużych miastach będzie więcej, a więc odległość do szkoły powinna się zmniejszyć.
Statystyki pokazują... Zmieni, tylko kwestia wartości merytorycznej, jaka płynie z tej reformy i tego, że każda zmiana niesie ze sobą sporo niewiadomych. Czy pańskim zdaniem
oczywiście
jesteśmy w stanie to bezboleśnie, w miarę bezboleśnie przejść?
Nie powinno być z tym większych problemów.
Panie redaktorze, uważam, że to tak naprawdę temat zastępczy, kolejna wojna między tym, co kiedyś, między PiS-em a Platformą, między tym, co kiedyś Platforma wprowadziła, a teraz przywraca z powrotem, czy w trochę inny sposób prawo i
sprawiedliwość. Nie może być tematem zastępczym, panie prezesie.
Tylko w takim, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Tylko w takim zakresie, jest to znowu kolejna wojenka, która do niczego sensownego nie prowadzi. Można było wprowadzić, tak jak chcieliście, w podstawie programowej trochę więcej historii, trochę więcej tego, gdzieś inaczej akcenty rozłożyć, ale tak naprawdę wciąż my mamy do czynienia z tresurą Polaków poprzez publiczne i państwowe szkolnictwo. A tymczasem my jako wolnościowcy cały czas mówimy, trzeba dać możliwość zrównać w uprawnieniach, w dostępie do środków finansowych szkoły, przedszkola, które są prowadzone przez osoby prywatne czy przez organizacje non-profit. Tymczasem dyskusja toczy się w ramach, gdzie mówimy tylko i wyłącznie o tym, że oto ton za odpowiedzialność za edukację ponosi państwo i państwowe, czy też inaczej publiczne, bo też samorządowe przecież, a może przede wszystkim samorządowe placówki edukacyjne. Wszystkie placówki, zaraz gdy, jeżeli pan poseł...
Wydaje mi się, że łatwiej jest zrobić pan... szkołę czy uczelnię niż przychodnie.
Czy niezależnie od tego, czy...
Tych ograniczeń dofinansowania do szkół niepublicznych nieprawda. Jest takie samo jak
nieprawda.
Dofinansowanie.
Rozmawialiśmy na ten temat, panie pośle, dwa miesiące temu i absolutnie nie ma pan racji, bo pan nie uwzględnia jednej rzeczy. Wszystkie samorządowe szkoły dysponują dotacjami z budżetu samorządu terytorialnego. Czy to na wyposażenie w lokale, czy to na remonty, czy we wszelkiego rodzaju pomocy naukowe, dydaktyczne. Z tego wszystkiego nie są w stanie korzystać placówki niepubliczne, prowadzone przez osoby prywatne, przez organizacje non-profit. Te placówki muszą finansować to wszystko albo z dotacji, która nie na wszystkich szczeblach edukacji jest równa jak dla placówek publicznych, albo dofinansowywać się jeszcze z jakiegoś czesnego. Tymczasem dochodzi do sytuacji takiej, do skrajnej niesprawiedliwości w moim przekonaniu, że oto rodzice, którzy chcą mieć wpływ na sposób, metody kształcenia, posyłając swoje dzieci do szkół prywatnych, płacą na te szkoły dwa razy. Bo najpierw w podatku, a potem jeszcze wczesnym dodatkowym...
Muszą zapłacić choćby dlatego, że klasa w szkole prywatnej jest dwukrotnie mniej liczna. Koszty utrzymania dziecka są zdecydowanie większe.
Tak, dlatego panie
chcą
pośle...
Chcą zapłacić, proszę
dlatego,
bardzo, mają prawo.
Dlatego panie pośle, jeżeli... A co zapowiadaliście w kampanii wyborczej? Oddać Polskę Polakom, przybliżyć obywatelom i tak dalej, to trzeba stworzyć narzędzia, wprowadzić narzędzia, w których to samorząd może decydować, w jaki sposób kształtować politykę edukacyjną na terenie, w którym pracuje.
Już opowiada pan absurdy. I jeszcze raz powtórzę. Prawo i sprawiedliwość nie będzie
ograniczać wolność. Ale panie pośle, wiele środowisk, z którymi współpracowaliście przed objęciem władzy, sygnalizowało potrzebę wprowadzenia chociażby bonu edukacyjnego, który nie jest dla nas jakimś niedoścignionym wzorem, bo można pójść dużo dalej, ale jako etap przejściowy jest niezbędny do tego, żeby uzdrowić polskie szkolnictwo. I tymczasem odwracacie się od tych środowisk. Oczywiście nie realizujecie również programu wolności, w którym to programie remedium na bolączki szkolnictwa jest właśnie wprowadzenie bonu edukacyjnego, w którym to rodzic, otrzymując, każdy rodzic, który ma dzieci, ma dziecko, otrzyma papier wartościowy w postaci czeku o równej wartości i zdecyduje, czy pośle dziecko do takiej, czy do innej szkoły, po to, żeby wprowadzić równe prawa dla wszystkich placówek i dla wszystkich...
I teraz wróćmy do rzeczywistości. I tak naprawdę będzie kolejna kampania wyborcza...
No niestety szara rzeczywistość, którą realizuje Prawo i Sprawiedliwość.
Po raz kolejny będzie mogła przedstawiać swoje pomysły na uzdrowienie Polski i poddać się ocenie wyborców.
Państwa, natomiast pomysły mogą się wydawać bardzo...
Panie pośle, zwiększą się nasze szanse, jeżeli do swojej reżimowej telewizji publicznej wpuścicie również wolność i naszych przedstawicieli.
Panie przewodniczący, starajmy się rozmawiać rozmawiać o problemach, które są w tej chwili.
Starannie próbujecie,
ale panie przewodniczący, nie spotkaliśmy się tutaj,
do mediów publicznych,
ale uczestniczy pan w debacie w mediach
taki
publicznych.
Pluralizm, taki
pozwoli pan, że teraz bardzo, kilka zdań powiem.
Pan poseł Piątkowski.
Za zaproszenie.
Ale spokojnie rozmawiamy po raz drugi. W ciągu ostatnich kilku miesięcy się spotykamy. Ma pan szansę mówić o tym, jak pan postrzega pewne wydarzenia. Natomiast wróćmy do tego, co się dzieje tak naprawdę na scenie politycznej.
Obecności na antenie telewizji publicznej są nieubłagane, niekorzystne dla państwa.
Bardzo, żebyśmy mogli wysłuchać pana posła Piątkowskiego w kwestii reformy edukacji, bo tam ważne kwestie padają. Ja się zastanawiam, czy mimo wszystko... Ale nie, czy mimo wszystko Prawo i Sprawiedliwość nie myślało, żeby sięgnąć jeszcze głębiej w tę reformę?
Ale to wcale przed... Panie prezesie, przed chwilą... krytykował pan za to, że nie robimy nic, albo czasami robimy za dużo. No trzeba się w końcu zdecydować. Realizujemy program, z którym szliśmy, do wyborów.
W szklance wody. Panie, to, co robicie,
panie prezesie, proszę przejąć władzę i zrealizować program partii Wolność, Korwin, czy jak się ona za dwa lata będzie nazywała, bo dosyć często zmieniacie nazwę. Ale to jest wasz problem.
Panie pośle.
Więc proszę na razie dać szansę, żeby się
niebawem ujawnił.
Oczywiście, nikt nie jest idealny, natomiast wróćmy do rzeczywistości. Nie rozmawiajmy o programie Partii Wolność, tylko o tym, co się w tej chwili dzieje realnie. Jeszcze raz wróćmy do tych protestów, które próbuje zorganizować ZNP wraz z Nowoczesną, PO i tam kimś jeszcze. Jest to ewidentnie działanie tylko i wyłącznie polityczne. Oni bronią tych rozwiązań, które wprowadzali. Pan prezes zresztą o tym wspominał, że są przywiązani do swoich rozwiązań i chcą zmusić nas do tego, żebyśmy przyjęli program Platformy czy Nowoczesnej. I oczywiście tego nie zrobimy. Mówiliśmy wyraźnie, że przymus szkolny dla sześciolatków jest niedobry. Zmieniliśmy to. Zmuszanie nauczycieli do darmowej pracy, czyli tak zwane godziny karciane, jest absurdem, bo za pracę trzeba płacić. Nauczyciele są normalnymi pracownikami, też trzeba im to płacić i zlikwidowaliśmy przymusowe, bezpłatne godziny pracy dla nauczycieli. Mówiliśmy o tym, że system z gimnazjami się nie sprawdził, także i ze względów wychowawczych. Należy go zmienić i to realizujemy. Przy wsparciu samorządów, bo to one będą podejmowały konkretne decyzje i wbrew zarzutom, że wszystko centralizujemy, to przecież samorządy będą określały sieć szkół. I sprawa powinna do końca marca być uregulowana, bo do tego czasu samorządy mają czas, aby podjąć uchwały o sieci szkół. Jak rozumiem, dokonują się konsultacje zarówno z nauczycielami, rodzicami, bo to rodzice będą przecież swoje dzieci w jakiś sposób podpowiadali, a nie dzieci kilkuletnie mają decydować o tym, jak ma wyglądać system szkolnictwa, bo niektóre partie także i to postulują. I za dwa miesiące będzie ta sieć szkół znana. I po jakimś okresie przejściowym wszyscy się do tego przyzwyczajimy. Najczęściej, chociażby w Białymstoku, do gimnazjów powrócą szkoły podstawowe, tak jak to miało miejsce kilkanaście lat temu.
Jesteśmy w okresie, w którym samorządy przesyłają do kuratorium oświaty swoje uchwały i czekają na opinie i decyzje kuratorów. Zobaczymy, jakie będą efekty tych uchwał i jak przyjmą to obywatele. Bardzo panom dziękuję za to spotkanie. Szczepan Warszczewski, Partia Wolność, poseł Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Gry polityczne.